Dzień dobry. Jesień. Dzieci w szkole. I w związku z tym w moim sklepie dla dzieci mamy mapy edukacyjne do geografii. Te mapy robi Agnieszka, ta sama Agnieszka, która robiła mapy do Boso przez świat. Książki dla dzieci mamy i ja wybrałem dla młodszych dzieci cudną klinikę zwierząt. To się dobrze dzieciom czyta też, dorosły się nie nudzi. Agnieszka z kolei dla dzieci trochę starszych wybrała różne książki uczące wolnego rynku, własności, odpowiedzialności finansowej itd. No i flagowy produkt, gra planszowa Boso. Na YouTubie znajdą Państwo recenzje, nie moje, i filmy instruktażowe też nie moje, tylko różnych ludzi, którym ta gra się podobała na tyle, że chcieli coś nagrać. To jest bardzo dobrze oceniana gra edukacyjna, ale ja bym jeszcze dopisał, że rozrywkowa też jest. Gra dla całej rodziny lub dla samych dzieci. Alternatywa dla ekranu, który pali mózg. A dla rodziców na jesień, dopisał personel, a dla rodziców na jesień mamy herbatki, termofory, kosmetyki pachnące urlopem. Czy to jest dobry pomysł, żeby urlopem coś pachniało w sytuacji, kiedy człowiek właśnie skończył urlop, siedzi w arbajcie i nie chce pamiętać o tym, że właśnie skończył urlop? Pachnące urlopem to można dawać tuż przed urlopem, a nie zaraz po urlopie. No i nowe kubki zrobiłem oraz do tych kubków przepyszne kawy pana WC. Cejrowski.com łamane przez sklep. Może wytniecie te uwagi edukacyjne dla was na temat urlopu.
Studio Dziki Zachód.
Dzień dobry.
Dzień dobry, bo zostałem się ostatni na wachcie z tego wynika. Krzysztof gdzieś na Bałkanach, Jaśmina Nowak gdzieś na demonstracji. Wszyscy się rozeszli w różne strony świata i stoję sam goły i bezbronny. No ale cóż zrobić?
No to dobrze. Dobrze, że nas jest przynajmniej dwóch.
W tym.
O czym by pan chciał, bo o tym Lwowie usłyszałem ostatnie 20 sekund, że nie ma prądu na całej Ukrainie, a bomby trafiły w co?
W różne miejsca, część bomb trafiła w szkoły, część bomb trafiła na przykład w takie place zabaw dla dzieci, a część bomb, czy rakiet dokładnie trafiła w elektrownię, czy w ciepłownię.
A, no to tak po niemiecku. Po niemiecku pojechali. Ruscy i Niemcy mają te same celowniki, moim zdaniem. W czasach II wojny światowej Niemiec też jechał równo, a Warszawę to nawet pokazał, jak po niemiecku można wyburzyć, że człowiek już nawet nie zauważa, czy to plac zabaw, czy to domek prywatny, czy może kiosk z lodami, tylko jedzie po prostu kwartał ulic po kwartale ulic. W Rosji jest trochę więcej bałaganu zawsze niż w Niemczech, w związku z tym nie potrafią wcelować dywanowo we wszystko równiutko i posprzątać. Ruscy jeszcze, ale ponieważ są w sojuszu z Niemcami, to się nauczą może kiedyś. Bo pan teraz wytyka ruskim, że w przedszkole uderzyli. No jak jest wojna, to wie pan, bomba leci, wiatr zawieje, trochę się przesunie i poleci w przedszkole. To i tak jest mniejsza rozpierducha niż robili Niemcy w Warszawie po powstaniu.
No tam akurat było celowo. O, teraz się słyszymy. Tutaj jest inaczej. Ja mam i parę rzeczy mnie ciekawi. Jedna rzecz mnie ciekawi, jak
naloty dywanowe na uchodźców jeszcze Niemcy robili, czyli jak ludzie wozami uciekali, to oni puszczali samolot, który ostrzeliwał tych uchodźców. To już było ewidentne, że ktoś kurę ma na furmance, dzieci, baba, ktoś krowę ciągnie za wozem. I Niemcy nie rozwalali infrastruktury, tylko rozwalali infrastrukturę ludzką wraz z takim podstawowym majątkiem jak gacie spakowane, kiedy człowiek ucieka z domu przed wojną. No to tak przypomnę wszystkim, jak Niemcy wojny prowadzą dla równowagi, bo teraz oczywiście nas oburza ta wojna na Ukrainie i to, co robią Ruscy, ale trzeba pamiętać też, z kim jesteśmy przez drugą granicę.
Zresztą jeden i drugi kraj kiedyś bardzo ściśle współpracowali w rozwoju sztuki wojennej.
Do dzisiaj współpracują. To, że Niemcy wysyłają na Ukrainę w ramach pomocy NATO zepsute haubice, jeszcze tak ofurknęli, że po Polacy powinni zreperować te haubice, to jest właśnie współpraca. Ta rureczka, która chwilowo nie działa, to też jest współpraca, więc to nie jest tak, że oni współpracowali kiedyś tutaj. Nie zgodzę się z panem natychmiast.
To cały czas staje się jest baza grupy Rheinmetall, która produkuje między innymi czołgi Leopard, gdzieś tam pod Moskwą się mieszczące. Ale panie redaktorze, wiele się interesuje mnie teraz pana redaktora opinia, co powinniśmy robić dalej. Jaka powinna być reakcja Polski i Zachodu po tych atakach?
Po których atakach?
Dzisiejszych, rosyjskich.
Po dzisiejszych. Nic. Nic szczególnego poza tym, co było do tej pory robione, bo to nie są jakieś szczególnie wyróżniające się działania, tylko to jest kontynuacja działań dotychczasowych. To w tym kontekście nic. Ja bym chciał zwrócić uwagę pana na jedne rzeczy. Pan bardziej jest na bieżąco z tym wszystkim. No i w Europie pan siedzi, to może pan wie więcej. Ameryka się interesuje trochę mniej tym europejskim konfliktem. Joe Biden, jak go pociągną za sznurek, to się interesuje, ale nikt tego nie słucha, bo ludzi tutaj interesują ceny benzyny na pompie. Okropna inflacja, braki zaopatrzenia, wynikające również z tego, że diesel jest strasznie drogi, więc nie opłaca się ciężarówkami wozić towarów. Nieprodukowane są nawozy, więc tam będzie 20% mniej płodów rolnych, bo nie polano z braku nawozów. A jak nie polano z braku nawozów, no to nie będzie też ani z pola czym przewieźć kukurydzy tej na paszę, ani potem ewentualnie pogłowia bydła na steki nie będziesz czym wozić. To tym się ludzie interesują w Ameryce. Natomiast gdzieś tam odległa wojna na końcu świata, o której mówią coraz częściej wojna domowa Rosji z Ukrainą, zeszła na plan dalszy. Ona odżywa tylko wtedy, kiedy kolejne pieniądze Biden wyśle na tę wojnę do Europy. No bo to ludzi zaczęło wkurzać, nawet demokratycznych kandydatów z Florydy, że Floryda po tym ogromnym hurakanie zburzona potrzebowałaby pieniędzy bardziej niż jakaś odległa Ukraina. Taki jest amerykański punkt widzenia na te sprawy. Więc ja wiem mało, bo tutaj newsy się skupiają na tym, co powiedziałem panu, na cenach benzyny, na brakach nawozów, na brakach wciąż jeszcze pokarmu dla dzieci, w sklepach na pustych półkach, w Walmarcie, który poprzesuwał, porozsuwał półki, żeby to nie był przygnębiający widok, kiedy pan wchodzi do Walmarta i póły były zastawione i stały gęsto. Teraz część półek wyniesiono. Stoją za sklepem, postawione pod chmurką, a w sklepie, żeby nie było pustych, to tak porozsuwali trochę i jest więcej przestrzeni i powietrza.
A to do tego no zaraz przejdziemy, bo to jest ciekawe, to jeszcze jedno pytanie, czy w Stanach pojawiła się dyskusja o trzeciej wojnie światowej i zagładzie nuklearnej, bo w Europie a i owszem, a za oceanem?
Tak, ale oczywiście, że się pojawiła, szczególnie po tym, kiedy Biden kilka razy powiedział i jego ludzie, że rozwalenie Nord Stream 2 to robota amerykańska, że jeżeli Putin zaatakuje Ukrainę, to my rozwalimy Nord Stream 2, powiedział. I wtedy, kiedy to powiedział, to taśmę zagrzebano, że coś stary dziadek bredzi. Lewicowa prasa nie podawała tej informacji, nie powielała jej. To samo lewicowe media, czyli większość CNN, NBC, te wszystkie alfabetyczne duże, no uznali, że no coś tam powiedział i któryś z jego urzędników to potwierdził, a dziennikarz dopytywał, ale jak, co? Przecież co, Niemcy nie odetną sobie rurki. I na to Biden dobił piłkę, mówiąc, my już mamy swoje sposoby, proszę, niech pani będzie pewna, że to zrobimy. I teraz jak wyleciał w powietrze Nord Stream 2, to ktoś jednak tę taśmę znalazł. Najpierw prawicowy Fox ją wyciągnął, a potem też inne media wyjęły tę taśmę i zaczęła się rozmowa o Armagedonie, bo jeżeli Amerykanie uderzają w rurę, albo grożą, że uderzą w rurę, albo kogoś prowokują, żeby uderzył w rurę, albo wynajęły kogoś Amerykany, żeby uderzył w tę rurę, no to wiele osób to odbiera jako pakowanie się w bezpośredni konflikt nuklearny z Rosją. Więc mówi się o Armagedonie, tak. Mówi się o tym z coraz większym strachem, że ta ekipa kompletnie nie panuje nad Putinem, nad sytuacją, tylko pakuje się w konflikt bezpośredni z tym człowiekiem i wojenny, a co za tym idzie, nuklearny, bo ostateczną kartą są bombki atomowe.
Społeczeństwo amerykańskie jest gotowe na wojnę?
Nie, społeczeństwo amerykańskie jest za 30 dni gotowe na wybory i demokraci, ci głosujący na demokratów mówią otwartym tekstem, mnie już teraz w Nowym Jorku, który zawsze lewicowy był, nie interesuje żadna polityka. Mnie interesuje to, że ja o 23 nie mogę iść do sklepu po chleb, bo się boję, że mnie zastrzelą. I w związku z tym ta demokratyczna burmistrz, która teraz jest, będzie wymieniona na republikanina, pomimo obrzydzenia do programu republikańskiego, który wykazują Nowojorczycy najczęściej. Oni już teraz mówią, ale mnie po prostu zmiana interesuje. Ktoś, kto opanuje ulicę. To jest temat przewodni. Niebezpieczeństwo na ulicach, które demokraci wykreowali. Niebezpieczeństwo przy pompie. To, że Biden wydrenował całe zapasy ropy naftowej amerykańskie, strategiczne, które zachowuje się na czas jakiegoś Armagedonu, kiedy produkcja staje z powodów obiektywnych, że huragan coś rozwalił, że terrorysta podłożył bombę pod jakąś ważną rafinerią i nagle brakuje na rynku 20% benzyny. To po to są zasoby strategiczne. Trump je uzupełnił pod kurek, kiedy najpierw uruchomił produkcję ropy i gazu w Ameryce do tego stopnia, że było za dużo, było bardzo tanio i Ameryka zaczęła eksportować, również do Polski. Ameryka poratowała Europę wtedy, eksportując swoją ropę i gaz. I wtedy Trump za pieniądze rządowe kupił bardzo tanio. Produkcja była tak ogromna, a nie było zbytu wypracowanego, jeszcze ten eksport amerykański się nie uruchomił, że rafinerie zaczęły mówić, ale my to sprzedajemy już właściwie poniżej cen produkcji, tak staniała ropa. Panie prezydencie, co robimy? On mówi, ja od was kupię miliony baryłek, żeby uzupełnić zapasy strategiczne. Teraz Biden to wypróżnił. Żeby obniżyć cenę benzyny na rynku przed wyborami, zaczął opróżniać te magazyny i Ameryka w tej chwili w sytuacji Armagedon, zaraz wrócimy do tego tematu, który pan poruszył, bo on jest elektryzujący tutaj. Ameryka mówi, a jak gdzieś bomby jakieś uderzą, to Putin uderzy w rafinerię albo w coś i nie mamy teraz nawet zapasów strategicznych. Niczego. Bo Biden wszystko wypróżnił. To jest temat wiodący. Armagedon jest tematem wiodącym. Zagrożenie wojną nuklearną z Rosją.
A to zagłębmy się dalej w duszę polityki amerykańskiej, o ile taka w ogóle istnieje. A gdyby taka bomba spadła na terytorium państwa członkowskiego NATO, to co by zrobiło społeczeństwo amerykańskie? Na co
społeczeństwo
jest gotowe?
Społeczeństwo jest za morzem, to jest osobny kontynent i w związku z tym nie wiemy, co by społeczeństwo zrobiło. Bo jakby pan pytał przed rozwaleniem dwóch wieżowców w Nowym Jorku, co by zrobiło społeczeństwo amerykańskie, no to nie wiedzieliśmy, bo nie było takiego przypadku. Nie ma żadnej żywej osoby, która pamięta tego typu zjawisko, że... Bo ono nigdy nie miało w historii, że kontynentalne Stany Zjednoczone zostały zaatakowane przez swego kiedyś największego wroga, w tej chwili to są Chiny, więc przez Związek Sowiecki albo przez Rosję. Nigdy terytorium amerykańskie nie było zaatakowane. Amerykanie prowadzą wojny morskie poza swoim terytorium. To jest doktryna amerykańska, że trzymać wojny z daleka od naszego domu, od naszego kontynentu, od naszych bab, dlatego wysyłamy chłopaków na Pacyfik, gdzieś Guadalcanal, nikt nie wie, gdzie ta wyspa, dopiero jak hollywoodzki film zrobią, to się dowiadują. Po to nasi chłopcy walczą daleko od domu, żeby wojna toczyła się daleko od domu. Więc na pytanie, co zrobi społeczeństwo amerykańskie, gdyby bomba uderzyła w Nowy Jork? Nie wie pan. Nikt nie wie i nie jesteśmy w stanie przeprowadzić takiego modelu. Natomiast padają inne pytania. Ja panu zadam parę pytań teraz.
Słucham.
Jesienna trasa z występami, trzecia w tym roku. Częstochowa, Warszawa, Pruszków i Wołomin. Osobno. Wolbrom, Kraków, Gdańsk, Lublin i Bydgoszcz. Przepraszam Toruń, że nie będę w Toruniu, no ale będę w Bydgoszczy i Gdańsk. Przepraszam, że nie będę w Gdyni. Nie da się wszystkiego wcisnąć w wąskie gardło kalendarza. Więcej szczegółów proszę doczytać na cejrowski.com/występy. Rąsia.
W
kwietniu, już po rozpoczęciu wojny, mówiliśmy również w Radiu Wnet o tym, że Putin jest jakiś dziwny, że zwariował. Była cała seria takich doniesień osób, które go wcześniej spotykały, dyplomatów europejskich. Oni potwierdzali, że ten Putin, którego oni widzą teraz, to jest jakiś inny, jakiś jest dziwny. No i była taka moda na mówienie o tym, że może klepka mu się przesunęła na stare lata, 7 dych skończył niedawno. I że jest nie do końca sprawny umysłowo, że popadł jak wielu dyktatorów w jakąś obsesję. No Stalin miał obsesję, że go zamordują. To nie on jeden. Kaligula ześwirował. Więc Putin też ma prawo, od władzy dostaje się świra. I była taka narracja, że wariat. Co z tą narracją się skończy? Skończyła się? Już nie mówimy teraz, że wariat? Czy udowodniliśmy, że jednak nie wariat? Tylko że zdrowy umysłowo, po prostu zwyczajny bandyta?
Nikt go nie zdiagnozował w Polsce, nie pojawił się w żadnym zakładzie w naszym terytorium, żeby dać się zdiagnozować, ale chyba każde spekulacje okazały się płodne intelektualnie, bo cóż nam po tym, że pogadamy, czy on wariat, czy on zdrowy, fakt, że bomby
lecą. No ale gadaliśmy to, tam Macrony i inne mówiły, że tak, ten Putin, ja go znam, patrzyłem mu wiele razy w oczy, to on był inny, a teraz jest inny, coś z nim jest nie tak. I co, to tak po prostu se pogadali i się rozeszli?
Panie redaktorze, my tu nad Wisłą to jakoś tak niespecjalnie w egzegezę słów prezydenta Francji wchodzimy.
Zwłaszcza no dobra, tego. Nie tylko Francji, to ta wredna baba z Unii. Ta niemiecka Fräulein, proszę pana, to ona też mówiła to samo.
No tak, mówiła. No i wydaje się, że w tej chwili już nikt za jako wariata Putina nie uznaje.
Czyli wyzdrowiał, dobra. Dobra, bo uwaga, co się pojawiło. Skoro Putin wariat, to jak możemy teraz drażnić wariata za pomocą wchodzenia w konflikt nuklearny, czy proponowania Putinowi konfliktu nuklearnego? Otóż Ameryka wystosowała propozycję na przykład do Polski, żeby Polska przyjęła ładunki nuklearne, czyli Ameryka wystosowała ofensywną ofertę dla Polski, ale jednocześnie to jest oferta dla Rosji. Cudzysłów na słowie oferta nałożony. To jest ofensywa, że nie tylko przesunęliśmy NATO na wschód, w 1991 roku, kiedy rozpadał się Związek Sowiecki, byliście słabe usze, myśmy wam obiecali, że NATO nie pójdzie na wschód, czyli NRD owszem będzie przyłączone do Niemiec i wejdzie do NATO, ale już Polska i inne kraje nie. I potem zaryzykowaliśmy. My, Zachód. Zaryzykowaliśmy, Zachód zawistował, że Polskę przyjmie do NATO. I wszyscyśmy się cieszyli, a Rosja się złościła na to. Ale chwilę później, jak była rozmowa o Ukrainie, no to oni wrócili do tego tematu i mówią, dobra, Ukraina ma oddać wszystkie ładunki i ma nigdy nie wchodzić do NATO. A teraz robimy kolejny ruch ofensywny, bo nie dość, że Polska jest w NATO, to jeszcze chcemy rozmieścić bomby atomowe na terenie Rzeczypospolitej. To z punktu widzenia amerykańskiego obywatela, to jest ruch ofensywny wobec Rosji, że przesuwamy ładunki jeszcze bliżej do was, już będą teraz na terenie Polski, właścicielem będą Amerykanie, ale no na ziemi polskiej będą stały w puszkach zapakowane bomby atomowe. To jest przesunięcie wieży bardzo blisko drugiej strony na szachownicy. Ruch ofensywny.
A my tu w
kierunku Armagedon.
W większości pewnie liczymy na to, że na Kapitolu kiedyś pojawi się Reagan bis, który nie będzie się bał, tylko będzie mógł powiedzieć w radio, że właśnie wydał rozkaz zburzenia Moskwy, żeby się towarzysze na Kremlu trochę postresowali i tak ich zestresować, aż w końcu padną, a Rosja weźmie i zdechnie i pojawi się jakaś inna Rosja.
Pan to na poważnie mówi teraz, że,
myślę, że
prezydent amerykański ma grozić rozwaleniem za pomocą bomb atomowych Moskwy?
Reagan groził i jakoś nic mu się nie stało.
To jest gra. Nie, Reagan nie groził, że rozwali bombami atomowymi Moskwę. Reagan robił Gwiezdne Wojny i powiedział, że gdybyście wypuścili jakieś bomby atomowe, to ja je z kosmosu rozwalę, zanim do mnie dolecą. Natomiast swoje wystrzelę od razu i wy nie macie takiej technologii, czyli dolecą do Moskwy. To jest zupełnie inna rozmowa. Przede wszystkim to był blef. Nie, Gwiezdne Wojny nie było takiego programu skutecznego wtedy, kiedy Reagan o tym mówił. Ale zapomijam, bo mogli mieć taką technologię laserową, usadzoną na satelitach, że jak Rusek wystrzeli bomby atomowe w kierunku Ameryki, to Reagan je rozwali w powietrzu jeszcze nad Rosją.
Blef, nie blef, rozwali. Związek Radziecki zniknął. Nie wiem, czy to źle, czy to lepiej z mojej perspektywy.
Tak, ale teraz
lepiej.
Pan proponuje, teraz pan, no lepiej, że zniknął, ale teraz pan proponuje grozić bombami atomowymi tym generałom w Moskwie, że ich żony, ich domy się porozwala za pomocą bomby atomowej, że Ameryka rozpocznie Armagedon, bo jak zaczniemy strzelać bombami atomowymi, to już nie ma odwrotu i świat się skończy.
Wydaje się, że z Rosją jest tylko jeden argument, argument siły. Nie pamiętam w historii ludzkości takiego zdarzenia, że Rosja by się cofnęła, bo ktoś byłby słaby. Cofała się tylko, argumenty... jak ktoś był silny.
Tak, ale argumenty siły to nie jest rozmowa o tym, że rozwalimy was bombami atomowymi, bo trzeba dać przeciwnikowi możliwość ucieczki do mysiej dziury. W momencie, kiedy przeciwnik, którego pokonujemy, zaatakowaliśmy, bijemy kijem psa, jak on nie ma ucieczki, to w desperacji musi lecieć na nas wyłącznie. Więc trzeba zostawić w każdej dyplomacji siłowej, trzeba zostawić dziurę, jakąś możliwość wyjścia z tej sytuacji, żeby Rosja się mogła cofnąć.
Ależ może się cofnąć.
Jak pan wali bombą atomową w Moskwę, to gdzie ma się cofnąć?
Ależ z terytorium Ukrainy, to bardzo proste. Za Don. Gdzie się cofnie za Don i kłopot znika.
Jak pan uderzy w Moskwę, to się nikt nie cofnie za Don. Jak pan uderzy bombą atomową w Moskwę, to nie mają się dokąd cofać, tylko muszą jechać się osiedlić w Berlinie albo w Warszawie.
Wystarczy,
no to Armagedon pan proponuje.
Wystarczy powiedzieć, że jeżeli wy użyjecie, to i my użyjemy. Wystarczy pokazać, że człowiek się nie boi.
Ale to było powiedziane już 50 lat temu. Hasło, jeżeli wy użyjecie, to i my użyjemy, to ono cały czas jest w mocy. Natomiast teraz wykonujemy ruch ofensywny, czyli przysuwamy bomby atomowe jeszcze bliżej terytorium Rosji, bo chcemy je wprowadzić na terenie Rzeczypospolitej.
No to
jest zagranie ofensywne, tak czy nie?
A jak gra Rosja? Defensywnie czy ofensywnie?
Rosja? Defensywnie.
A, otóż atakując Ukrainę gra defensywnie.
Tak. Muszę wytłumaczyć, o co chodzi. Otóż zaatakowali Ukrainę po to, żeby coś wytargować. I uwaga, w kwietniu był wynegocjowany pokój. Putin powiedział, że wycofa się z całej Ukrainy, czyli za Don, tak jak pan chciał, że życzy sobie, w związku z tym, że się zaatakował, podeptał ich, a teraz mówi, i teraz zobaczyliście, jaki jestem silny, podeptałem was, teraz w kwietniu się dogadali, że się cofnie z całego terytorium Ukrainy, w zamian za co? Za kolejną obietnicę, że Ukraina nigdy nie wejdzie do NATO i nigdy nie będzie miała broni atomowej. I Żeleński siedział przy stole i zgodził się na ten układ, bo jak mu giną ludzie na jego terytorium, no to w zasadzie człowiek odrobinę uczciwy chociaż, od oligarchy dużo nie oczekuje, od pionka oligarchów, no ale człowiek odrobinę uczciwy, jak widział porozwalane trupy i domy, to przyjmuje takie warunki. Nawet jeżeli je przyjmuje nieszczerze i myśli sobie, dobra, za 5 lat się zapiszemy do tego NATO ponownie i pogadamy o ładunkach nuklearnych na moim terenie, ale na razie w zamian za pokój obiecuję coś takiego, szczerze czy nieszczerze, zobaczymy, Putin umrze, może się wszystko zmieni. W kwietniu był wynegocjowany pokój i przychodzi rozkaz z Ameryki, żeby Żeleński tego pokoju nie przyjmował, tylko walczymy do samego końca. To jest gra na Armagedon. A co powiedział pański Żeleński niedawno? Ja nie mogę uwierzyć w te słowa. Pan potwierdzi, że to prawda.
Co pan znowu tutaj Żeleńskiego wpycha? To jaki ani mój, ani pański. To prezydent Ukrainy. Ani pana brat, ani mój brat.
Brat na pewno nie.
No.
Prezydent brat nie. Ukrainy. To raczej wróg Polski, bo za Wołyń nie przeprosił do tej pory, a pieniążki bierze z Polski. No więc tak, Żeleński wzywa NATO, żeby prewencyjne uderzenie atomowe zrobić na Rosję. To w tej sytuacji w Ameryce to oceniono i ja siedząc w Ameryce też oceniłem, że świrował. Poprzednio myśleliśmy, że świrem jest Putin. Doszliśmy do wniosku, ja z panem w tej rozmowie, że wycofano się z tego, że jednak nie świr, nie po, klepki mu się nie poprzesuwały.
Tylko zbrodniarz wojenny.
Tylko zbrodniarz wojenny. Ta Rosja ma wszyscy po kolei zbrodniarze wojenni. Od początku ich istnienia tam. Od Iwana Groźnego. Tak mają. I to jest okropne. I dlatego z Rosją nie należy utrzymywać żadnych stosunków. To ja mówiłem w Radiu Wnet już dawno temu, że tę ambasadę trzeba im wymówić, przenieść gdzieś do lasu kabackiego, małą budę im postawić i utrzymywać jak najmniej stosunków gospodarczych z Rosją, bo Rosja nas wtedy szantażowała jabłkami, kiełbasą, parówkami, uzależniała polskich producentów. Oni wiozą te jabłka, a Rosja mówi, znaleźliśmy jakiegoś robaczka w jednym kontenerze i nie kupujemy od was. I pada cała gałąź przemysłu w Polsce. Nie mówiąc już o ropie, gazie i węglu, od którego się uzależniliśmy. Więc wracając od hasła zbrodniarz wojenny i Putin. Żeleński wezwał na to, żeby prewencyjnie zastosowano uderzenie nuklearne na Rosję. Czyli Żeleński wzywa do wojny nuklearnej NATO z Rosją. No to jest świrem. To jest świrem taki człowiek i trzeba się rakiem wycofać z kontaktów ze świrem. Trzeba grać na zmianę reżimu na Ukrainie. Przecież ten człowiek jest niepoczytalny i jeszcze zapisuje się do NATO. Przecież jeżeli on jest w stanie aktywnej wojny i NATO by przyjęło Ukrainę w stanie aktywnej wojny, to odpala się z automatu artykuł 5 i całe NATO wchodzi do aktywnej wojny z Rosją. Armagedon. No to tego nie chcemy.
Ja tak słucham pana redaktora, słucham i staram się sens wyciągnąć z całej tej narracji, bo z jednej strony Rosji nie lubimy, z pierwszej strony Ukrainy też nie lubimy, z jednej strony z Putinem walczymy, z trzeciej strony Zełenskiego musimy zdejmować.
Nie walczymy z Putinem. Ja nie wiem, po co my walczymy z Putinem. Putina należy trzymać na długim kiju na dystans. Natomiast nie należy wchodzić w wojnę nuklearną z Putinem.
Ale jak trzymać kijem na dystans, kiedy on się wpycha do nas? To jakby jak panu wchodzi
do nas
złodziej...
się nie wpycha.
No jak się nie wpycha?
Nie wpycha się do nas. Do pana się wepchnął?
A kto nam...
No chyba, że pan Lwów, tak jak ja uznaję za polskie miasto. Rdzennie polskie, zawsze polskie. No nawet tam... jeżeli jest pod jakąś okupacją. No to rzeczywiście, to się wpycha do nas. No, ale pan raczej nie jest zwolennikiem tej tezy.
Od Lwowa to jakiej tezy to jestem? Pan dziennikarzem tylko zdaję pytania. Taka prosta formuła, ale naszą granicę kto napadł rok temu na Białorusi? Kto atakował naszych funkcjonariuszy? Krasnoludki? Nie, Łukaszenka z Putinem. Trzeba zdać sobie sprawę i przestać udawać, że nic się nie dzieje. Wpychali nam się tutaj, co prawda za pomocą tak zwanych migrantów, ale to była akcja moskiewsko-mińska i tak to trzeba traktować i trzeba się obudzić z tej nieświadomości, że my tutaj udajemy, że nic się nie dzieje. Nie, została nasza
granica zaatakowana. Ale nikt nie mówi, że się nic nie dzieje. Ja
więc
mówię,
się
że się dzieje Armagedon.
Panie redaktorze, wpycha nam się tu Putin. Czy tego chcemy, czy nie chcemy?
Co z pokojem wynegocjowanym w kwietniu?
A po co Putin postawił Iskandery w obwodzie królewieckim? Żeby co? Żeby kogo straszyć? Żeby w kogo
żeby
celować?
Straszyć
w
NATO.
Nas celować? Żeby w nas celować?
Ale to
w Warszawie.
Już dawno postawił.
No właśnie. To co, wpycha się czy nie wpycha? Wpycha się,
wpycha
redaktorze.
Się.
Wpycha i trzeba dać mu kijem po łapach, żeby wyszedł tam, skąd przyszedł.
Nie ma pan kija. Nie ma pan kija. Pcha się pan teraz, jeżeli pan jest zwolennikiem.
Trzeba ten kij przywieźć do Polski. I powiedzieć, mamy kij, to nie przychodź, bo mamy kij. Jak tu wejdziesz, to kija użyjemy.
To nie jest broń atomowa, to nie jest kij. Tylko to jest koniec świata. To są bomby, które zaczynają latać. Jak jedna przypadkiem się odpali, to bomby zaczynają z automatu latać ze wszystkich miejsc, w których są. I to jest Armagedon na terenie Europy, Stanów Zjednoczonych i Rosji. I to tylko Chińczyk się z czegoś takiego może cieszyć.
Dobrze.
Został pan właśnie Chińczykiem.
Dobrze. Wybitne kosmetyki naturalne, robione w Polsce.
Zapraszam na cejrowski.com, łamane przez kosmetyki.
Dobrze, już czuję, jak mam skośne oczy, ale z drugiej strony inną opcją jest taka, że wieszamy sobie trójkolorową flagę rosyjską, no bo jeżeli musimy skapitulować przed groźbą, bo Putin się nie boi wojny atomowej.
Ale on ja mówi, nie stawiam takiej tezy,
że walnie bombę, jak będzie skapitulować. Chciał. My musimy czasami trzeba być twardym, a nie bać się nawet najtrudniejszej
opcji. Pan... Nie ma pan jako Polska, jeżeli teraz pan Polskę reprezentuje jakąś, nie ma pan żadnych argumentów przeciwko Putinowi. Natomiast posuwanie bomb atomowych na wschód to jest działanie ofensywne. Przytulanie się do Żeleńskiego, który chce się zapisać do NATO, mając wojnę, to jest odpalenie artykułu 5. Na tym panu zależy, żeby NATO weszło w aktywną wojnę
ale
z Rosją?
To też jest ciekawe.
Zrozumieć.
Bo jeszcze...
Chcę zrozumieć.
Dobrze, to ja już wytłumaczam, już tłumaczę. Jeszcze rok temu byśmy mówili, nie drażnijmy Putina, bo na nas wyśle super specnaz, super żołnierzy uzbrojonych w systemy Ratnik 2000 z super rakietami manewrującymi nas zmiecie jednym, za przeproszeniem, smarknięciem. Okazało się, że jego specnaz jest tyle warty, ile całe to rosyjskie państwo. Już nagle przestaliśmy się bać rosyjskich czołgów. Już nikt nie mówi, wola Boga, czołgi wiadą, bo widzimy, jak te czołgi wyglądają dzięki między innymi Zełenskiemu. Widzimy, jak to wygląda. I ostatnie, co zostało, żeby wytłumaczyć, że trzeba Putin stać w spokoju, to jest ta nuklearna, mityczna broń, której teraz mamy się bać, bo już armii rosyjskiej
ale
nikt normalnie się nie boi.
Broń nuklearna nie jest mityczna. Tylko to są ogromne zasoby, które są w stanie rozwalić.
Cholera wie, w jakiej są stanie te rakiety. Może są w takiej samej stanie jak te czołgi rosyjskie, co jeden jeździł, a drugi strzelał.
Ale wystarczy jedna czynna, żeby Ameryka z automatu odpaliła swoją odpowiedź nad naszymi głowami. Ba, ona może odpalić tę odpowiedź z naszego terytorium, jeżeli tam postawimy bomby. Więc wystarczy jedna sprawna. Pan mówi, nikt nie wie, ile Putin ma bomb. No wiemy bardzo dużo, bo one świecą i widać z satelit, więc jesteśmy mądrzy pod tym względem. Coś tam wiemy, może nie co do sztuki i co do każdej sprawności, ale ma bomby i wystarczy jedna, żeby zrobić Armagedon. Kiedy pan mówił o specnazie, to na specnaz mieliśmy odpowiedź. Mamy gromy i mamy inne wojsko. Na czołgi mamy odpowiedź, która nie niszczy całego świata.
I czemu nie mamy mieć odpowiedź na broń jądrową? To też miejmy.
Ale my nie odpowiadamy, tylko my zagrywamy bronią atomową teraz.
Nie.
To o to chodzi.
Jak już wytłumaczyłem, pierwszy zagrał Putin, bo to on przywiózł Iskandery do Królewca. I choroba wie, czy tam była broń, czy nie była. Niektórzy twierdzi, że te Iskandery były tylko z ładunkiem konwencjonalnym, inni mówili, że z nuklearnym.
Wróćmy
Putin
o jedno kółko.
Dobra, wracamy.
Nieważne w tym kontekście, kto zaczął. Ważne, kto skończy rozmowę o Armagedonie i jakim sposobem. Bo sprzed czasów Reagana, zaczął o wojnie atomowej mówić być może Ameryka, bo pierwsza zrobiła bomby, ale Niemcy i Ruscy się ścigali, też je chcieli mieć. Więc kto zaczął, nieważne. Dzisiaj wspominamy Reagana, który skończył na lat 20 czy 30 zagrożenie wojną nuklearną. Więc w tym przypadku też nieważne, kto zaczął. To jest jakiś czynnik, na który patrzymy, ale dużo ważniejsze dla mnie, kto doprowadzi do deeskalacji i do tego, że przestaniemy o Armagedonie rozmawiać.
Ale wierzy pan, że da się robić deeskalację bez pokonania Rosji? Że nagle Putin uzna, okej, jest super, wycofuję rakiety z Kaliningradu, już nie będę groził NATO bombą, nie będę robił manewrów Zapad 2025, gdzie elementem manewrów jest atak nuklearny na Warszawę, że nagle Putin uzna, jestem pokojowym krajem i nie będę nikogo więcej napadał, mordował.
Nie. Putin nigdy nie uzna, że jest pokojowym krajem, bo imperium żyje tylko wtedy, gdy rośnie. Dlatego Ameryka jest ofensywna i chce rosnąć, a w momencie, kiedy przestaje wychodzić poza swoje granice, to się kurczy.
To jaką mamy alternatywę?
To samo robią Chiny. Są ofensywy. Imperium żyje i rozwija się, gdy pochłania kolejne i dochodzi do takiego punktu, kiedy już nie jest w stanie, takich długich rąk nie ma, jest za duże i wtedy pęka na kawałki. No to mamy historię Imperium Rzymskiego, które się rozrastało na całą Europę i na Wyspach Brytyjskich, mieli królów i tak dalej, a potem było już za duże, zbyt syte, tłuste, nie było w stanie kontrolować rubieży i się rozpadło. I mamy przykład. Związek Sowiecki też pochłaniał kolejne kraje przez jakiś czas, dzięki czemu niewydolny system komunistyczny mógł żyć, bo jak łyknął Polskę i ukradł wszystko z terytorium Polski, no to przez jakiś czas podreperował swoją sytuację. Ukradł wszystko, w sensie zasoby, technologie, węgiel wywożono i tak dalej. Więc imperia zawsze są ofensywne. Rosja nigdy nie przestanie, chyba że przestanie istnieć, ale nigdy nie przestanie być ofensywna, jeżeli chce być imperium. Czyli zawsze będzie gryzła. I trzeba te zęby wybijać. Ale no, mnie się nie podoba wchodzenie w konflikt nuklearny z Rosją. To nie jest w tej chwili straszenie.
I teraz, redaktorze, mamy kwadraturę koła. Jak wybić zęby bez tego atomu?
Jest cała masa, Trump sobie jakoś świetnie radził, nawet z tym kurduplem z Korei. Teraz zaczęły latać bomby, bo Biden sobie nie radzi nawet z własnymi spodniami i pierluchę musi nosić, bo popuszcza. No takiego mamy przywódcę świata w tej chwili. Ale niech wróćmy do tego tematu, dlaczego wynegocjowany w kwietniu pokój, dlaczego Żeleński kopnął w stolik? Bo co jest w takim razie celem? Wymiana reżimu w Moskwie? Co jest celem? Bo do tej pory celem było, że Rosja ma wyjść precz z Ukrainy. No to w kwietniu wynegocjowano. Wyjdę precz z Ukrainy. A co chcesz w zamian za to, że wyjdziesz precz i nie będziesz tu wchodził przez czas jakiś? Chcę, żebyśmy wrócili do wcześniejszej umowy, którą Zachód podżyrował, że wy nie wchodzicie, wy Ukraina, nie wchodzicie do NATO i nie będzie was skusiło posiadanie bombek atomowych na waszym terenie. To był bardzo dobry układ pokojowy wtedy. Wszystkim się podobał. I z dnia na dzień Żeleński wstał od stołu i puścił swoich ludzi na dalszą śmierć na tej wojnie. A mógł tę wojnę skończyć w kwietniu. No to nie rozumiem tego.
Ja też mam jedną wątpliwość, bo to są jakieś ustalenia, które, jak rozumiem, są niejawne, bo nie wiem, czy
jawne, ale jakżeż, no. Erdogan w tym uczestniczył, jawne. Nikt tego nie ukrył. Żeleńskiego pan zapyta, jawne.
Ach, żebym miał taką możliwość, to parę pytań bym mu zadał, a i...
Udziela wywiadów wszystkich. Żoneczka się fotografowała na gruzach do jakiegoś magazynu L i pokazywała swoje biżuterie i inne zasoby. W związku z tym ma czas na wywiady, w tym podkoszulku łazi i udziela wywiadów wszędzie. Panu też udzieli. Tylko musi pan... Panu na pewno, mnie by nie udzielił, ale panu udzieli na pewno i pan tam pogada o czymś, o tym, jakie hot dogi lubi, a na końcu pan walnie, a czemu w kwietniu pan wstał od stolika? Chociaż wszystko było ustalone.
Pokoju.
Czemu pan posyła swoich ludzi na śmierć od kwietnia do dzisiaj, chociaż w kwietniu mógł pan zamknąć tę wojnę?
No chociaż z drugiej strony, jak byłbym brutalny, mógłbym odwrócić, dlaczego Polska wysłała na śmierć swoich żołnierzy w 1939, skoro miała taką dobrą propozycję niemiecką.
A co to ma za związek z Armagedonem? Niemcy chcieli od nas korytarza w 1939 roku.
Ma prawo się bronić, a ofiara obywateli, którzy giną w jego obronie, godna jest uszanowania, panie redaktorze.
W porządku, tylko co jest celem? Co jest celem Żeleńskiego?
Niepodległość.
Dobrze, no to Putin mu to obiecał. Powiedział, wyjdę z Ukrainy. Macie tylko nie wstępować do NATO. No to, co jest teraz celem?
Co to za niepodległość?
Co jest nowym celem od kwietnia?
Co to za niepodległość, no kiedy się
co
mówi?
Co to za niepodległość?
No to tak samo jak Wałęsa mówił w 90 roku o finlandyzacji Polski. Też nie chcieliśmy takiej półniezależności. Chcieliśmy być wolni, wybierać swój kierunek. Czy chcemy do NATO, czy chcemy do zbiru, czy innego związku z Rosją, a nam proponowano
to teraz
kiedyś...
Polska zmieniła swoje cele, bo do początku tej wojny, o której rozmawiamy, Polska szanowała niepodległość Ukrainy w takim kształcie i zakresie, który wtedy obowiązywał, czyli nie wstępujecie do NATO, bo taka jest umowa i nie będzie na waszym terenie broni nuklearnej. I to się Polsce podobało do lutego.
Bo świat się kiedy zmienia, zmienili się Ukraińcy.
Kiedy w lutym została Ukraina zaatakowana, to się Polsce nie podobało naruszenie terytorialne Ukrainy. I
nie, chcieliśmy nie podobało nam się wojny. Od roku 14, żeby była jasność. To też nie ten, bo wojna zaczęła się w roku 14. Wtedy nie, zajęto...
Gdzie?
Tak. Wojna trwa od roku 14. Wtedy zajęto Donbas i Ługańsk. Tam weszły wojska rosyjskie.
A, no to dobrze. To wojna domowa, powstania i ruchawki na terenie Ukrainy, których władza ukraińska nie była w stanie opanować
swojego terenu.
To tak
samo jakbyśmy Targowicę opisali jako wojnę domową. Tyle samo tam było wojny domowej, ile w naszej Targowicy było wojny domowej.
No tu się nie zgodzę z panem, bo jeżeli tam większość jest ruskich w tych Donbasach wszystkich i tam ich ktoś podburza i ustanawiają rokosz, jakieś partyzantki i mają finansowanie z zagranicy od swoich etnicznych ruskich braci i państwo nie jest w stanie opanować, państwo ukraińskie, fragmentu swojego terytorium, no to jest rokosz, powstanie, ale to jest nadal ruchawka wewnętrzna. Bo nikt nie zakwestionował granic jeszcze w 2014 roku. No, tylko jakaś ruchawka, którą siły policyjne nie dawały rady stłumić. To w Meksyku mieliśmy podobną sytuację, gdy w stanie Chihuahua przez 20 lat rządziły kartele narkotykowe i władza meksykańska nie była w stanie tam ani wojska ustanowić, ani policji. Rządziły kartele. Czyli terytorium oficjalnie meksykańskie, stan Chihuahua czy Sonora, te północne stany graniczące z Ameryką, one były pod panowaniem karteli. I tam prezydent Meksyku nawet się nie wybierał, bo nie panował nad tym fragmentem terytorium. No to podobna sytuacja z Donbasem.
Teraz tylko kłopot jest taki, że ten Donbas był z zewnątrz finansowany, to już jest stare, tutaj nic nie ma nowego. Katarzyna II, caryca Rosji, to wymyśliła nawet wcześniej, tylko ona to wykorzystała, że Rosja ma prawo do opieki nad każdym prawosławnym i pod tym pretekstem wchodzili do terenu Rzeczpospolitej. Ten sam motyw, czy mamy go szanować?
Wróćmy do Armagedonu. Co jest w tej chwili celem Polski, NATO? Bo
a panie doktorze, a może piosenkę? Się... Bo my się kręcimy w kółko trochę, zagrajmy piosenkę, będzie...
Dobrze, czy ostatnie nie? Pytanie do pana. Mówi pan, że świat się zmienia, piosenkę już zaraz wyciągnę, że świat się zmienia i sytuacja się zmienia. Na początku wojny Polska miała inne cele. Teraz jakie cele ma Polska? Bo kwietniowe obietnice, że wycofam się całkowicie z terytorium Ukrainy w zamian za to, że wy nie wejdziecie do NATO i nie będziecie mieli broni nuklearnej. To, jak rozumiem, nas przestało interesować. To co teraz by usatysfakcjonowało Ukrainę i mogłaby ogłosić pokój z Rosją? Albo Polskę, co by...
Wycofanie sił rosyjskich ze wszystkich terytoriów Ukrainy. Takie jest oficjalne stanowisko Polski, a nieoficjalne, o którym się mówi.
Ale to w kwietniu już było obiecane. I Zieleński zerwał te rozmowy. To w kwietniu się udało załatwić.
Ja zwłaszcza po Smoleńsku niespecjalnie jestem pewien, czy powinniśmy ufać w obietnicę Władimira Putina, wie pan.
Dobra, to co jest naszym celem, skoro wycofanie wojsk ruskich... To jest nasz cel, ale jednocześnie nie ufamy Putinowi. No to czekamy, aż wycofa się.
Celem
wojska,
jest
tak?
Wygranie wojny na Ukrainie. Po prostu państwo...
Ale wygranie w jaki sposób? Co jest momentem zwycięstwa? Kiedy ogłaszamy paradę zwycięstwa? Jak wyparliśmy wszystkich ruskich z naszego terytorium?
Na przykład, no tak, weźmy na przykład, przepraszam, z tą historią tak wyjeżdżam, ale z wykształcenia jestem historykiem, wojnę rosyjsko-japońską. Po prostu zatopili jedną flotę, zatopili drugą flotę i car musiał się... poddać. Dość proste.
Ale naszym celem jest teraz zatopienie floty czarnomorskiej. Ukraina ma wykonać i wtedy będzie pokój?
Wtedy, kiedy
niech
Rosja...
Niech pan to przetłumaczy na współczesność.
Współczesność wygląda następująco. Kiedy Rosja tak się wykrwawi, że nie będzie w stanie atakować Ukrainy, wtedy będzie pokój. Bo tylko Rosja pobita w polu będzie szanować jakikolwiek pokój.
Dobra. Czyli nowym celem Rzeczypospolitej jest według... całkowite wykrwawienie Rosji... Do upadku Rosji na pysk. Tak?
Och, czyta pan w moich myślach, panie redaktorze. W końcu mamy komunię dusz.
No to puszczę piosenkę, bo to, co pan powiedział, jest przerażające. Bo znaczy, że będziemy szli na otwartą wojnę z Rosją aż do całkowitego wykrwawienia się Rosji. Tak daleko jesteśmy się w stanie posunąć jak Kamczatka.
Nie, to jest przerażająca perspektywa. Aż Rosjanie uznają, że wojna im się po prostu nie opłaca.
Ale w kontekście tego, co jak pomaga OPEC, wojna im się bardzo opłaca. Bo ktoś rozwalił Nord Stream 2, to pana później zapytam kto, co teraz chodzi na giełdzie. Natomiast natychmiast OPEC pomogło i powiedziało, dobra, to Niemcy niech zamarzają, a ceny ropy na światowych rynkach, na które wy Ruscy sprzedajecie, spowodujemy, że wzrosną tak radykalnie, że Putin, nic nie stracisz na tym, czego nie sprzedasz do Niemiec, kochany, bo OPEC ogranicza produkcję, ceny rosną, czyli to, co sprzedajesz w tej chwili na innych rynkach, pokryje ci, te wpływy ci pokryją ewentualną stratę z Nord Stream 2.
No dobrze, gramy to piosenkę, a potem wracamy do OPEC.
Proszę, piosenka Bing Crosby z tych czasów, co to pan historycznie ma opanowane, czyli piosenka z czasów Guadalcanal.
Czerwony przycisk subskrybuj, bardzo proszę wszyscy, klik. Dzwonek obok, bardzo proszę wszyscy, klik. I opcja wszystkie powiadomienia, wszyscy, klik. I jest piękna klika.